Chvála Bogu. Witajcie w imieniu Pana Jezusa. Tak bardzo cieszę się z tych słów, co bracia już przede mną powiedzieli. Ma to jakiś związek z tym, czym chcę się dzielić. Nie wiem, czy pamiętacie to, co mówił brat Zbyszek w tamtym tygodniu, czym się dzielił. Mówił o miłości w kontekście rodziny, relacji w rodzinie. Ja chciałbym też trochę mówić o miłości, ale w kontekście miłości do zboru. Myślę, że miłości to zawsze możemy sobie życzyć, bo co jak nie miłości. Miłość jest czymś takim wspaniałym, co nas spaja, co powoduje, że się do siebie uśmiechamy, że się witamy, że się cieszymy. I kiedy analizujemy postawę Bożej miłości do poszczególnych ludzi, to jest ona niesamowicie różnorodna. Na przykład Henoch miał taką relację miłości z Bogiem i tak daleko zaszedł z Bogiem, że Bóg go zabrał, że już nie opłacało się wracać. Czytamy, że apostoł Jan, kiedy pisze o sobie, to mówi, że był tym uczniem, którego Pan miłował. I widzimy, że Boża miłość nie tylko jest skierowana do jednostki, do mnie, do ciebie i ciebie, ale też do szerszego grona, jak na przykład powołanie narodu izraelskiego. Czytamy na kartach Bożego Słowa, jaką szczególną miłość ma Bóg do tego narodu. Czy na przykład powołanie Kościoła. Też czytamy, jak Bóg ukochał Kościół w liście do Efezjan, w 5 rozdziale, w 25 wersecie, później przeczytam tam szerszy kontekst, tam jest napisane, że Chrystus umiłował Kościół tak bardzo, że wydał zań samego siebie. No i miłość Boża rozlała się na cały świat, bo myślę, że znamy na pamięć te słowa, że albowiem tak Bóg umiłował świat. Znamy te słowa, tak? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał. Albowiem tak Bóg umiłował świat, pomóżcie, swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Może trochę sobie przysunę. No. Chciałbym właśnie dzisiaj mówić o miłości w kontekście miłości do zboru i zatytułowałem sobie te słowa "Kochaj swój zbór". Czym jest Kościół, jak myślicie? Słowo Boże, w Słowie Bożym mamy napisane Kościół z greckiego jako eklezja, jako zgromadzenie wywołanych, że Bóg wywołał grupę ludzi. Czytamy zapowiedź tego w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział. Osiemnasty werset. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, kamień, odłamek skalny, a na tej opoce, na Chrystusie zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Pan Jezus tutaj zapowiada, że zbuduje swój kościół. I jak myślicie, ile kościołów ma Pan Jezus? Jeden, tak? Czy kościół to budynek, czy może jakaś religia, jakaś denominacja? Jak byśmy sobie zdefiniowali kościół? Taka najprostsza definicja, którą ja osobiście lubię, to Kościół Pański to Kościół Jezusa wszystkich wierzących wszechczasów wszędzie. Że Kościół Jezusa to wszyscy wierzący wszechczasów wszędzie. Ci, którzy przyjęli Go jako Pana i Zbawiciela, którzy się upamiętali, których imię jest zapisane w Księdze Życia. I ten Kościół możemy również podzielić na trzy części. Na część triumfującą, ta, która już doszła do celu, o której byśmy mogli powiedzieć, dobry bój bojowała, wiarę zachowała. I ta część pielgrzymująca, to my, którzy zmierzamy do wieczności. I ta część, która jeszcze nie uwierzyła, która może jeszcze gdzieś leży w rynsztoku której mamy głosić Ewangelię, której mamy zwiastować Jezusa i przyprowadzić ją do Boga. I myślę, że Bóg powołał ten Kościół w dzień 50, kiedy Duch Święty stąpił, to Bóg powołał Kościół, pojawiły się zbory, najpierw zbór w Jerozolimie, później zbory w Antiochii, Filipii, w Efezie. I właśnie w tym Kościele Pan Jezus wywołuje nowe zgromadzenia, zbory, kościoły. Kiedy Pan Jezus mówi do kościołów na ostatnich kartach Pisma Świętego, to kieruje to do zborów. Czytamy na tej ostatniej karcie, to jest objawienie Jana 22, rozdział 16, werset. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna, poranna. Tutaj to tak dobitnie Jan przekazał, że ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. I myślę właśnie, że tą najmniejszą cząstką Kościoła, Pana Jezusa, jest właśnie zbór, jest Kościół. I kiedy tak czytamy nawet te listy, które w objawieniu Jana na początku w tych rozdziałach, gdzie Bóg mówi do tych różnych zborów, to nie widzimy tam jakiejś zbiorowej odpowiedzialności, że Efes odpowiadał za Laodyceję, że Tiatyra odpowiadała za Pergamon. To tu właśnie, gdzie jestem odpowiedzialny za pomyślność, za trwanie w Słowie Bożym, za rozwój zboru. Tak jak mówi apostoł Paweł do jednego zboru, że nie brak wam żadnego daru łaski. A myślę, że pracy w Kościele nie brakuje. I tak Bóg powołuje na nowych miejscach zbory. I tutaj w Nowej Hucie był czas, kiedy Bóg powołał zbór. I niedawno brat mi zadał takie pytanie, kiedy w końcu będzie Kościół w Bochni? Odpowiedziałem mu, że może już jest. Bo właśnie, jak myślicie, co powinna spełnić jakaś grupa ludzi, żeby była Kościołem, żeby była zborem? Może jedni powiedzą, że gdzie dwóch lub trzech, inni może powiedzą, że muszą być jakieś służby. Ale wierzę, że Bóg i na tamtym miejscu rodzi swój Kościół. I myślę, że wielu ludzi nosi miłość do Kościoła. Myślę, że nosimy miłość do zboru, jako do tej najmniejszej cząstki tego Kościoła. Czytamy w liście do Efezjan, w tym 5 rozdziale, takie słowa od 25 wersetu, może od tej drugiej części tego wersetu 25, list do Efezjan 5:25. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam siebie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ażeby był święty i niepokalany. I myślę, że tak dobitnie tutaj jest właśnie to napisane, że Bóg troszczy się o Kościół, że Bóg go, tu ten kolejny werset, tak, też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała, kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje, albo nikt nigdy ciała swego nie ma w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, że to Pan Jezus pielęgnuje ten Kościół, że to Pan Jezus żywi ten Kościół. I tak napisałem sobie takich 5 podpunktów, jak możemy wyrazić tą miłość do Kościoła, do zboru. Taką myślę najważniejszą rzeczą jest pielęgnować tą Bożą miłość, którą Bóg wlał w nasze serca, bo czytamy, że po miłości wzajemnej poznają, żeśmy uczniami Pana Jezusa, że należymy do Jezusa. Potem właśnie pozna świat, kiedy tą miłość wzajemną mieć będziemy. I jest taka Boża zasada miłości, zapisał ją apostoł Jan w swoim liście, że miłość do niewidzialnego Boga wyraża się miłością do widzialnego człowieka. Czytaliśmy dzisiaj, że związek między Kościołem i między Bogiem jest połączony miłością. Nasz mistrz, nasz Pan Jezus umiera za nas, za grzeszników, za ludzi, na których może my byśmy nawet nie chcieli spojrzeć. On za nas umarł. I kiedy tak myślimy o tym, to pojawia się takie wzajemne uczucie do naszego Pana Jezusa. Często wyrażamy to w modlitwach, w pieśniach. Ale jak możemy to wyrazić tak praktycznie? Bo Pana Boga ani jakoś nie możemy wyściskać, ani przytulić. I więc Pismo Święte nas uczy, żeby tą miłość wyrazić do drugiego człowieka. I tak moglibyśmy sobie powiedzieć, że jak kochamy naszego brata, naszą siostrę, to tak właśnie kochamy Boga. Jak miłujemy bliźniego, to tak kochamy Boga. I myślę, że to jest to najważniejsze, żeby pielęgnować tą Bożą miłość, którą Bóg wlał w nasze serce. Po drugie, bądźmy aktywni, służmy wiernie w Kościele. Czytamy w liście do Koryntian, w pierwszym liście, w 12 rozdziale. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział od 12. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała, a jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała, a jeśli by całe ciało było okiem, gdzieś byłby słuch, a jeśli by całe ciało było słuchem, gdzieś byłoby powonienie. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. Czy zastanawialiśmy się kiedyś, czym jesteśmy w ciele Chrystusowym? Kto jest nogą? Może kto ręką? Kto uchem? Kto okiem? Myślę, że czymkolwiek jesteśmy właśnie w tym ciele Chrystusowym, to musimy służyć wiernie. Nie możemy się skarżyć, bo może noga się skarży, bo nosi ciężar całego ciała, a ręka sobie zwisa i macha. I może ktoś powiedzieć, że to niesprawiedliwe, ale tutaj ten 18 werset mówi, tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał, że to Bóg współdziała z Kościołem, że to Bóg powołuje i w tym naszym ciele zawsze ręka jest na miejscu ręki, może noga na miejscu nogi, a w tym ciele Pana Jezusa Bóg powołuje do coraz większej odpowiedzialności, do coraz większej pracy. Może nie wszyscy mamy jakąś widoczną służbę, może część z nas ma mniej widoczną służbę, ale czy może tym, czym się zajmujemy, to służmy wiernie, bo nieraz może zawieją wichry, uderzą w dom, uderzą w zbór, albo gdy bramy piekielne próbują przemóc, jak żeśmy czytali, wtedy właśnie wychodzi, jest ten test tej naszej postawy, naszej dojrzałości, czy stoimy wiernie, czy pracujemy dla Pana, czy wspieramy. Czasem to uściśnięcie dłoni, czy ten uśmiech, nieraz starsza osoba tak już ledwo idzie, ale kiedy popatrzę w jej oblicze, kiedy uściśnie mi dłoń, widzę jak z tej twarzy bije ten Boży blask, to aż serce rośnie i to sprawia, że tak dodaje nam wiary, że tyle lat już idzie za Panem, że tyle lat trwa przy Bogu, że i my damy radę, że można, że trzeba trwać przy naszym Panie, trzymać się z dala od zła. Myślę, że znacie taką pieśń, może starsi ludzie ją bardziej znają. O jakże kocham Twój najświętszy Boże dom, ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawiony Twoją krwią. O jakże kocham Twój najświętszy Boże dom. I kochaj swój zbór, to też kolejny podpunkt, który sobie zapisałem, to bądź jego częścią. Warto być częścią Kościoła. Dzisiaj w tym świecie jest tak modne są, nie wiem, związki partnerskie, niezależność. Tak na luza sobie żyć i nieraz to udziela się ludziom wierzących. Kiedyś rozmawiałem z takim bardzo gorliwym, szczerym bratem i zadałem mu pytanie, czego nie chcesz być częścią zboru? I to, co mi odpowiedział, mnie zszokowało, bo nie mógłbym robić to, co chcę. I tak sobie myślę, gdybyśmy tak wszyscy robili to, co chcemy. Jedni by chcieli tu może spotkania, a drudzy na placu, inni w parku. I myślę, że Bóg współdziała i Duch Święty nas łączy i warto być częścią zboru. Ja osobiście jestem wdzięczny, że mogę być częścią zboru, że mnie przyjęliście. Tak zostałem nauczony, tak rozumiem Pismo Święte, że właśnie kiedy człowiek się nawraca, to Bóg kieruje go do zboru, żeby mógł się rozwijać, żeby mógł mieć też dobry wpływ na zbór. I czasem sobie tak myślę, że takie wolne elektrony to takie trochę komórki nowotworowe. Gdzie przyjdą, tam ten nowotwór się rozwija i nieraz nic dobrego z tego nie ma. Chyba to, że testowana jest odporność organizmu. I czytamy też, apostoł Paweł kieruje takie słowa do starszyzny w Efezie. To jest Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, od 28 wersetu. Czytamy tak, Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 28 werset. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami. Tutaj w oryginale mamy słowo episkopus, czyli doglądający, dozorujący, przełożony. Abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając i trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestałem w łzach napominać każdego z was.
I myślę, że może nieraz jest tak, że gdzieś po prostu możemy służyć w innym zborze bardziej, lepiej. I nieraz tak sobie myślę, jak z Bożym błogosławieństwem przyszedłeś, tak z Bożym błogosławieństwem można iść, ale ma znaczenie bycie częścią zboru. Pamiętam, jak z pastorem rozmawiałem, mówi, kiedy byście chcieli, żebyśmy się o was pomodlili, żebyście byli częścią zboru. Ja tak sobie tak mu powiedziałem wtedy, że przez rok będziemy się o was modlić, za zbór, za starszych, żebyśmy zasłużyli. I powiem, że tak było. Przez rok żeśmy się modlili i powiem, że tak bardzo wielką wagę dla mnie znaczy to, żeby być częścią zboru, bo tak myślę, że podpis ma znaczenie. Kiedy człowiek zawierał związek małżeński, to tam składał podpis i potem ktoś by mógł mówić, a ja nie byłem świadomy praw i obowiązków, podpisałeś, że jesteś świadomy praw i obowiązków. I w drugą stronę, pamiętam takie świadectwo w naszym zborze, pewien brat składał, nie miał łatwego startu w życiu, popełnił błąd, który go dużo kosztował. I w pewnym momencie ktoś tam z rodziny chciał mu podarować majątek i już zwalniał się z pracy, szukał nową pracę, szukał nowy zbór i już dziękował Bogu, żeśmy dziękowali, już nawet żegnał się ze zborem, a tu dzień przed podpisaniem ten ktoś tam, wujek czy ktoś inny się wycofał. Nie było podpisu. I właśnie myślę, że warto być częścią zboru. Kiedy właśnie czytamy w Dziejach Apostolskich, jak to się działo, kiedy po prostu Bóg powołał Kościół i Pan Jezus tam tchnął w uczniów, mówi, weźmijcie moc Ducha Świętego. Potem Duch Święty stąpił i pojawił się zbór w Jerozolimie i Bóg powoływał i tam nawrócił się apostoł Paweł i inni. To czytamy tam później, że apostołowie nałożyli ręce i wysłali apostoła Pawła i Barnabę do dzieła. Później apostoł Paweł nałożył ręce, wysłał Tytusa, wysłał Tymoteusza i widzimy tą jedność, to współdziałanie. I powiem, że cieszę się, że właśnie tak było też w moim życiu, że to nie było, że się pogniewałem i mówię, tam w tych Bieszczadach służyć nie można, to może tu bliżej Krakowa będzie lżej, będzie łatwiej, ale że nosiłem to w sercu. Przez parę lat się o to modliłem, dzieliłem się z braćmi, aż byli bracia, którzy mówili, jedź, jak masz to w sercu, pobłogosławili, wysłali w drogę. Inni mówili, my sobie damy radę, nawet lepiej jakbyś pojechał, może ci tam Bóg bardziej użyje. I kiedy przyjechaliśmy też tu do was, nałożyliście ręce, wysłaliście nas. To właśnie czytamy w Nowym Testamencie, że nie, że ktoś się pogniewa i założy, nie wiem, grupę domową, bo oglądał gdzieś przez internet jakiś misjonarz z Danii, powiedział, jak to ma wyglądać, i on teraz już wie. I powiem wam, że takie grupy czasem powstają, błogosławię im z całego serca, ale nieraz tak z troską myślę o nich, bo dzwonię po roku, mówię, jak tam twoja grupa już tak poza ten obręb tego domu wyszliście, sąsiedzi, przecież niewierzący. A mówisz, bracie, już tak, mówi, no jest grupa, ale tak z własną żoną za bardzo. Ja mówię, to już mówi, no ja na parterze się spotykam, żona na pierwszym piętrze, no to już dwa kościoły macie w domu. No to i jak to wygląda, nie? I powiem, że właśnie kiedy czytamy Nowy Testament, czyli kiedy czytamy, jak Bóg wywołuje to zgromadzenie, wywołuje zbór, wywołuje to, daje to chcenie, daje to wykonanie. Czytamy, że jeśli Pan domu nie zbuduje na próżno, trudzą się ci, którzy go budują. I czasem, kiedy może człowiek jest taki gorliwy, pełny zapału, myśli, że góry przeniesie, myśli sobie, a może ja zboru nie potrzebuję, będę jak apostoł Paweł. I chwała Bogu za takich braci, niech nie głoszą, niech idą, ale Słowo Boże mówi w pierwszym liście do Koryntian 10:12, że kto mniema, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł. I tak czasem zaczyna się wydawać, nie potrzebujemy zboru, ale różne mogą przyjść momenty i wtedy tak naprawdę ten zbór będzie nam potrzebny. I ja wierzę, że jest potrzebny i tak bardzo się cieszę, że mogę być, że mam starszych, że jest pastor, że jest zbór, że możemy razem służyć Bogu. I myślę, że kochać swój zbór to właśnie być jego częścią. Do tego też was zachęcam. Kolejny taki podpunkt, buduj, a nie rujnuj, dbaj o dobre imię swojego zboru. Czasem się słyszy złe rzeczy o swoim zborze i powiem, że to nie buduje ani miłości, ani wiary. Słowo Boże nas uczy, że jeśli gdzieś brat twój zgrzeszył, idź upomnij go, jeśli nie usłuchał, weź brata, jeśli nie usłuchał, podziel się z tym, poproś o pomoc zbór. I myślę, że nieraz tak jest, że i w naszym życiu nie wszystko jest tak idealnie. Kiedy popatrzymy na swoje życie, tu popełnimy błąd, tu może coś za dużo powiemy. Ja sam powiem tak, często się utożsamiam z apostołem Piotrem, który był taki szybki, coś powiedział, coś zrobił, a z drugiej strony sobie tak myślę, gdyby nie gorliwość Piotra, może to z gorliwości powiedział, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie i wiemy, jak Pan Jezus zareagował, ale czy widzimy tego Piotra, który wchodzi do świątyni z Janem i Jan nawet nie zareagował, to on utkwił wzrok w tym człowieku chorym, popatrzył w kieszenie, że tam ani srebra, ani złota nie ma i powiedział, wstań i chodź. I taki był Piotr. I jesteśmy różni. Bóg nas stworzył z różnymi obdarowaniami. Jedni może są bardziej tacy szybcy, drudzy może troszeczkę wolniejsi. I każdego Bóg używa. I myślę, że warto mówić dobrze o swoim zborze. Nie zachęcam, żeby być fałszywym. Jeśli coś trzeba powiedzieć, to mów, ale uważajmy na słowa, bo myślę, że mówimy o Kościele, którego Bóg powołał, którą głową jest Pan Jezus. I myślę, że zawsze jest za co zbór pochwalić, zawsze jest coś dobrego powiedzieć o zborze. Jak nam się już wydaje, że nie ma, to możemy o sobie powiedzieć, jak to służymy wiernie Bogu, jak pościmy, jak bojujemy na kolanach, jak pracujemy w zborze, jak to zbór jest nami zbudowany. To możemy siebie pochwalić. Powiem wam, za wiele rzeczy jestem wdzięczny swoim rodzicom, ale jestem wdzięczny za to, że dobrze mówili o braciach, o zborze, o służbie dla Boga, że wpoili w moje serce tą chęć służby, że to pragnienie służby, ono się pojawiało od najmłodszych lat. I cieszę się z tego powodu, ale powiem wam, że rozmawiałem z kolegą kiedyś tam i on mówi, że u niego nie było hamulców. I on po paru latach gdzieś tam wyjechał za granicę i dopiero tam gdzieś odnalazł się w zborze, tam odnowił relacje z Bogiem i mówi, że wiesz co, mi chyba to chrześcijańskie życie troszeczkę w domu, mówi, obrzydzili i nie mieli tej postawy właściwej. I myślę, że to nie jest mądre, kiedy człowiek mówi źle na zbór, a potem chce, żeby, nie wiem, dzieci niesamowicie garnęły się do służby. Albo głosi Ewangelię, ludzie się nawracają, a później mówi złe rzeczy na zbór i dziwi się, że ludzie nie chcą przychodzić do kościoła, do zboru. To nie ma się co dziwić. Co siejemy, to będziemy zbierać. I myślę, że powinniśmy właśnie godnie reprezentować swój zbór. Kiedy kochamy swój zbór, to go godnie reprezentujemy. Tak się zastanawiałem nad Bożą, Chrystusową kulturą, jaką miał Pan Jezus. Czy On często narzekał, czy krytykował, czy obrażał się, czy go ktoś czymś uraził. Warto tak sobie zrobić taką analizę, na ile moja kultura jest kulturą zbliżoną do Pana Jezusa. Jak Pan Jezus reagował, czy oskarżał, czy miał żal, czy narzekał. Bo myślę, że kiedy tu się spotkamy, wszyscy jesteśmy może ładnie wyperfumowani, ładnie elegancko ubrani, ale kiedy właśnie wyjdziemy z kościoła, bo tu jesteśmy ile? 2 godziny w niedzielę, może 2 godziny przez tydzień, to tam zaczyna się to chrześcijańskie życie, kiedy jesteśmy wśród ludzi niewierzących, kiedy jesteśmy w pracy, kiedy jest coś do zrobienia, to wtedy, kiedy jesteśmy w sklepie, u fryzjera czy w urzędzie, gdziekolwiek załatwiamy, tam właśnie reprezentujemy nasz zbór, reprezentujemy Chrystusa. I myślę, że jest to ważne, żebyśmy godnie reprezentowali. No i nie bądźmy też obojętni, kiedy ktoś krytykuje, kiedy ktoś obrabia na zbór. Część moich przodków, tak, żeśmy badali drzewo genealogiczne i część przodków pochodzi z Nowego Targu i kupiłem sobie taką dobrą ciupagę i tak mówię, jak trzeba, jak ktoś mówi źle na zbór, to mam w domu takie narzędzie. Tak mówię żartem, ale myślę, że żarliwość o dom mój mnie pożera. Tak mówi Słowo Boże, żebyśmy troszczyli się nawzajem i budowali Kościół i współdziałali, budowali tą jedność. Mamy masę wersetów, czy w przypowieściach Salomona, gdzie tam jest napisane, co Bóg nienawidzi, kiedy ktoś sieje niezgodę, na przykład wśród braci i tak dalej. I myślę też, że taką ważną rzeczą kochać swój zbór, to też rozumieć, czym jest posłuszeństwo. W liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale czytamy takie słowa. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 17 werset. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze zdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. I drugi fragment, który chciałbym odczytać, to jest 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, od 12 wersetu po 15. 1 Tesaloniczan od 12 wersetu. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział od 12 wersetu. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wzywam was wtedy, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Myślę, że posłuszeństwo ma znaczenie. Nieraz ludzie źle rozumieją słowo posłuszeństwo, nieraz mówią o jakiejś hierarchii i myślę, że wcale nie o to chodzi, raczej chodzi o wzajemne usługiwanie, o postawę sługi, o jedni drugich za wyższych, ale myślę, że jeśli człowiek nie rozumie, czym jest posłuszeństwo, to myślę, że ma ze sobą problem i inni mają z nim problem, bo wszędzie, gdzie jesteśmy, to każdy w czymś komuś podlega. Dzieci podlegają rodzicom, czy w szkole, w małżeństwie podlegamy sobie nawzajem, czy w pracy. I ta cecha, ona jest w Słowie Bożym, no można o niej bardzo dużo powiedzieć. I jeśli myślę, że tego byśmy nie rozumieli, to jesteśmy ludźmi, z którymi ciężko współpracować, ciężko pracować w jednej drużynie. I tak jak tutaj żeśmy czytali w tym pierwszym liście do Tesaloniczan, czy kochamy naszych braci przełożonych, prowadzących, czy wyrażamy im tę miłość, ten szacunek, czy możemy jakoś wyrazić ten szacunek dla ich pracy, kiedy my może spokojnie sobie wypoczywamy w sobotę, to oni modlą się, bojują, co by w niedzielę postawić na ten zborowy stół. I czy jak rozwiązać tą sprawę, czy jak rozwiązać tamtą sprawę, jak może pobudzić, jak zatroszczyć się o tych najmłodszych. I ma to wielkie znaczenie. Pamiętam kiedyś rozmowę właśnie z takim bratem u nas w zborze, który mówił, że jeśli człowiek nie zrozumie, czym jest posłuszeństwo, to Bóg nigdy go nie powoła do służby. I myślę, że miał rację, że tak jest, bo jak Bóg może obdarzyć kogoś jakąś pracą, jakimś autorytetem czy służbą, jeśli on sam nie jest w stanie być, nie nauczył się tego, żeby być posłuszny. Jak Bóg może dać mu ludzi, którzy w jakiś sposób, w jakiejś mierze będą jemu posłuszni. I kiedy powiem, analizuję swoją służbę, czy tam, gdzie byłem, i tam, gdzie miał człowiek możliwość współpracy, czy ktoś się nawracał i było widać, jak wielką wagę ma dla niego Słowo Boże, posłuszeństwo Słowu Bożemu, posłuszeństwo braciom, to widziałem, jak on się rozwijał, jak łykał te Boże wartości, te dobre wartości i aż serce rosło, kiedy się patrzyło na taką osobę, jak szybko wzrasta w Panu, jak go Bóg używa, jak idzie do przodu i po pewnym czasie jest wsparciem dla zboru, a kiedy właśnie gdzieś tutaj coś szwankowało w tej dziedzinie posłuszeństwa, to powiem, że był problem. Nie wiadomo było, jak pomóc, jak nakierować. I tego wam życzę z całego serca i tym się dzielę. Myślę, że jeśli odrobinę was zachęciłem, żebyśmy kochali swój zbór, myślę, że kochacie, ale jeśli odrobinę was zachęciłem mocniej, żebyśmy kochali zbór, ten Kościół, Pana Jezusa, to bardzo się z tego powodu cieszę. Dziękuję wam też, że modlicie się o nas tam, o naszą grupę w Bochni. Kiedyś rozmawiałem z jedną siostrą i ona mówi, nawet jak zanim powiedziałeś, że czy poprosiłeś o modlitwę, ja już dawno się modliłam i tak by było mi przyjemnie, że po prostu człowiek, który idzie za Bogiem, go nawet specjalnie trzeba prosić o modlitwę, nawet go nie trzeba specjalnie prosić o pomoc. On to wie, on to robi i cieszę się z tego powodu i tym dzielę się z wami. Niech was Bóg obficie błogosławi. Amen.